Witam po raz kolejny. Cieszę się, że możemy dalej wsłuchiwać się w to, co chce do nas mówić Pan Bóg, te rady. Może właśnie w tym momencie, podczas tej konferencji adresowanej szczególnie do rodziców, będzie to bardziej takie wychowawcze. Bardziej chcemy zastanowić się nad tym, co możemy temu młodemu człowiekowi dać, by mu pomóc. Wracając do dnia wczorajszego, starałem się powiedzieć o zagrożeniach, jakie stają wobec młodego człowieka. Myślę, że spokojnie można powiedzieć więcej wobec każdego człowieka, dlatego że nie ma takiego momentu w życiu człowieka, że już wszystko jest z górki, że nie pojawia się żadna jakaś taka uliczka, żeby pójść w bok, żeby jakoś tą prostą drogę do świętości sobie skrócić. Myślę, że do ostatniego momentu, jak żyjemy na tym świecie, zły nie będzie mógł się pogodzić z tym, że my chcemy być święci, że my zapatrzyliśmy się w osobę Jezusa Chrystusa, chcemy ją naśladować, że my w naszym życiu chcemy naśladować świętych. Zły nie może i myślę, że nigdy się z tym nie pogodzi. Ale z drugiej strony poprzez fakt, że jesteśmy odkupieni poprzez Chrystusa, ten zły w gruncie rzeczy nic nie może nam zrobić. Jeden z profesorów tutaj w Krakowie, który jeszcze wykładał nam patrologię, ksiądz profesor Edward Staniek, kiedyś użył takiego obrazu, że właśnie po śmierci, zmartwychwstaniu Chrystusa, czyli po odkupieniu człowieka, sytuacja złego podobna jest do takiej sytuacji groźnego psa, który oczywiście, jeżeli podejdzie się do niego, to on pogryzie, on narobi dużo zamieszania, on skrzywdzi. Ale jeżeli człowiek trzyma się w odpowiednim dystansie, to może być spokojny, bo od momentu, kiedy Chrystus zwyciężył śmierć, zwyciężył zło, niejako ten zły jest na łańcuchu. On nie może niszczyć człowieka, nie może bezpośrednio temu człowiekowi zagrażać. I tak już kończąc to, co wczoraj, przypomnę, że mówiliśmy o tych dwóch sytuacjach biblijnych. Pierwsza ze Starego Testamentu, gdzie mówiliśmy o Józefie i jego braciach. Każdy z nas tutaj obecnych zna tą historię, że właśnie bracia Józefa postanawiają go sprzedać. Że to środowisko, które było najmniej, jakby to powiedzieć, predysponowane ku temu, że to z niego wychodzi ta myśl, żeby skrzywdzić w gruncie rzeczy Józefa. Że mówiliśmy, że ojciec nie mógł sobie jakoś nawet tego wyobrazić, że bracia tak postąpią z nim. I dzisiaj właśnie ta czujność, bo często właśnie jest w nas ten spokój, jest to przekonanie, że nic się nie może stać, a w gruncie rzeczy dzieje się to. I pamiętam, jak jeszcze byłem katechetą w Choczni, gdzie pracowałem. Raz wezwałem, zrobiłem to praktycznie jeden raz w moim życiu katechetycznym, wezwałem mamę do szkoły. No i różnie to bywało, dlatego że czasami, kiedy nauczyciel wezwał mamę, to miał czasami ogromny kłopot, bo mama przychodziła i zamiast wysłuchać to, co właśnie wychowawca miał do powiedzenia, to od razu go broniła, że jak to mój syn, Nie, to się nie może wydarzyć. Przecież on jest taki, taki, taki. No może się wydarzyć. I pamiętam właśnie, wracając do tej sytuacji, pamiętam tą kobietę, która przyszła i podziękowała. Mówi: wie ksiądz, ja nigdy bym nie myślała o tym, że on może to zrobić. Zupełnie jakoś był inny w domu, inny w szkole. Jakby dwa światy. I czasami to jest też tak właśnie, że jesteśmy pewni o nasze dzieci. Moglibyśmy powiedzieć, że no nigdy nas nie zawiodły, ale przychodzi ten jeden raz i zawodzą. I czasami tak zawodzą, że na całej linii. Dlatego też ta czujność. Druga rzecz, to co mówiliśmy o tym synu marnotrawnym, że szczególnie tutaj myślę, że chodzi to o dzieci dorastające, dzieci, które dojrzewają, dzieci, które szukają swojej tożsamości w społeczeństwie, w środowisku. Ten burzliwy taki czas, kiedy te konsekwencje grzechu pierworodnego, ten taki nieład wewnętrzny, on się najbardziej objawia. I tutaj, tak jak mówiliśmy o tym ojcu, który czeka na tego syna marnotrawnego, rodzic musi być bardzo mądry, bardzo inteligentny. I tutaj nie można, kochani, kierować się emocjami. Nie może być tak, że jednego dnia wymagamy, drugiego dnia przyjdziemy do domu, wszystko posprzątane, lekcje odrobione, no wspaniały syn, i my się uginamy. Nie, dlatego że właśnie to jest taka droga na skróty i wszystko to, co rozpoczęliśmy, ten wysiłek wychowawczy, on runie, nie zostanie nic. I można powiedzieć to, co czasami mówi Ewangelia, że stan takiego człowieka jeszcze będzie gorszy niż był na początku. Dlatego, że on zrozumie, że tak można postępować, że nie jesteśmy konsekwentni, że nie wymagamy, że jakoś uciekamy od tego. To, co powiedziałem wczoraj, ja myślę, że kiedybyśmy tak usiedli razem i mogli porozmawiać, to ja mógłbym się więcej, kochani, od was uczyć niż wy ode mnie. To w ogóle to, co ja mówię, to nie jest nauka, to jest dzielenie, to jest jak gdyby owoc takiej mojej obserwacji. Myślę, że w ogóle dzisiaj w świecie brakuje takiego rozmawiania o problemach. Staliśmy się społeczeństwem bardzo indywidualnym. To znaczy praca, dom, praca, dom. Może czasami jakieś tam wydarzenie kulturalne, wychodzimy gdzieś razem, znowu dom. Ja przyjechałem na wakacje w tym roku do Polski. Chciałem pobyć z moimi bratankami. Jeden chodzi do czwartej klasy, drugi ma 3 lata. No i moja bratowa mówi: wiesz co, czy mógłbyś odwieźć tam tego starszego, dlatego że umówiłam go, że dzisiaj ma iść do kolegi. Ja pytam: Agnieszka, co ty zrobiłaś? No, umówiłam go na wizytę do kolegi. I powiem tak szczerze, że to mnie trochę przeraziło, bo jak ja byłem dzieckiem, to mama mnie nie umawiała, żebym ja mógł iść do kolegi. To znaczy czasami szukała, bo no jak to z dziećmi bywa, ten czas zabawy, bycia razem, on się przedłużał z różnych powodów, a dzisiaj musimy się umawiać. Dzisiaj brakuje takiej normalności w relacjach, w kontaktach. I to dotyczy dzieci, ale niestety, kiedy patrzymy tak całościowo na nasze społeczeństwo, dotyczy również i nas starszych. Dlatego, że często brakuje nam czasu na refleksję, brakuje nam czasu na to, żeby postawić jakiś problem wspólnie i postarać się go rozwiązać. Brakuje czasami chęci. I myślę, że oczywiście dzisiaj dużo się pracuje. Świat jest dużo bardziej zwariowany niż był 15-20 lat temu. Często ludzie wychodzą do pracy o godzinie 7 i wracają o 7 wieczorem. I siłą rzeczy, jeżeli ktoś wraca, to jakoś się mu nie chce. Ale pytanie, czy nie można jakoś inaczej? Czy rzeczywiście mamy być niewolnikami, czy ludźmi wolnymi? Bo, kochani, spotkanie z komputerem, spotkanie nawet i z książką nigdy nie zastąpi spotkania z drugą osobą. Dlatego, że spotkanie z drugim jest twórcze. Dlatego, że właśnie zachodzi ta wymiana darów. Ja staję się darem dla drugiego, przyjmuję drugiego jako dar. I w tym momencie właśnie ten wspólny efekt, to nasze ubogacenie jest dużo większe, kiedy złączymy te nasze dary, niż jakbyśmy te dary nosili sami. I tutaj ja myślę, że dzisiaj trzeba nam się trochę zatrzymać i Adwent jest takim czasem, kiedy mamy jakoś złapać nowy rytm. W języku włoskim il camino, czyli podążanie. Tutaj często mówi się o tym, że życie człowieka dzisiaj nie jest podążaniem, jest bieganiem. Czyli człowiek gdzieś ciągle się spieszy. I w imię dzieci, w imię tej naszej rodziny, o której staramy się mówić od niedzieli, ale również w imię nas samych. Dlatego, że, kochani, często nawet nie jesteśmy świadomi tego, jak to ciągłe zabieganie, ciągłe jakiś niepokój, ciągłe spotkanie, ciągłe jakaś aktywność przenosi się na nasze życie wewnętrzne. Ja, kiedy czasami mam możliwość rozmawiania, czy też spowiadam jako kapłan, czasami kończę tak. To, co wyznałeś, czy wyznałaś, nie jest grzechem. Nie ma grzechu. Problem jest w tym, że ty się musisz zatrzymać. Że ty musisz jakoś na nowo się poukładać, bo inaczej to nic dobrego nie będzie. I tutaj nawet nie chodzi o konsekwencje zdrowotne, dlatego że one też jak gdyby dotyczą tego i pewnie mówią to wam często kardiolodzy, lekarze, że higiena życia, ale higiena życia tego duchowego, dlatego że można się tak bardzo rozpędzić, że można stracić wszystko. Podczas kazania na mszy świętej mówiłem o ludziach, którzy z różnych powodów życie się nie poukładało, dramat rozwodu, szukanie kolejnego związku. Ja sobie tak założyłem, kiedy zacząłem studiować, że chcę rozmawiać. To znaczy zauważyłem taką prawidłowość, że bardzo często, kiedy rozmawiamy z ludźmi, mamy takie przedrozumienie. To znaczy, ktoś do mnie przychodzi i ja wiem, jak go potraktować. I ten drugi człowiek przychodzi do mnie i on też wie, jak będzie przeze mnie potraktowany. I ja powiedziałem sobie, nie, to trzeba zburzyć podczas każdego dialogu, podczas każdej możliwości rozmowy. Ja muszę odkrywać tego człowieka, który przychodzi. Muszę tak przedzierać się i czasami wspólnie razem z nim pokazywać, tu jest problem, tam jest problem. I powiem tak szczerze, kiedy dużo rozmawiam, dlatego że Instytut daje nam taką możliwość również tutaj duszpasterstwa. Powiem też szczerze, że we Włoszech sytuacja dotycząca kondycji małżeństwa, kondycji rodziny jest dużo gorsza niż w Polsce. Czasami spotykam się nawet z takim określeniem: proszę księdza, wy w Polsce to jeszcze wierzycie w tego Pana Boga. No z nami to już tak trochę różnie bywa. Mamy jeszcze taką opinię i myślę, Bogu dzięki, że ta opinia jeszcze jest takich ludzi, którzy opierają się na wierze, którzy budują na wierze, którzy mają bogatą tradycję. tradycję i potrafił ją dostrzec. I wracając do tego wątku, który podjąłem właśnie podczas każdego spotkania, chcę spotkać tą drugą osobę w pełnym tego słowa znaczeniu i okazuje się, że te doświadczenia są jakieś inne, te sytuacje życiowe, każda jest inna, nie ma dwóch podobnych. I co się okazuje, że na początku tego dramatu, czy rozwodu, czy rzeczywiście zniszczenia rodziny pojawia się brak radości. To znaczy człowiek przestaje się cieszyć tym, co ma. Wchodzi w taki mechanizm, żeby mieć więcej. Więcej, więcej, więcej. To otwiera inne mechanizmy. Do tego wszystkiego dochodzi zmęczenie. Nie docenia się tych rzeczy, które są piękne. I później wystarczy jakaś mała iskra. Wystarczy jakaś mała słabość. I człowiek leci z nóg. I rozpoczyna się dramat. I w takiej sytuacji czasami właśnie tego konfliktu ludzie próbują negocjować, krzyczą na siebie. Ja często robię tak, że kiedy przychodzą do mnie małżonkowie, którzy przeżywają różne trudności, odsyłam, mówię, dzisiaj nie jesteśmy w stanie rozmawiać. To znaczy, to nie jest moja wina, to jest wasza wina. Wy musicie trochę się uspokoić i przyjść, dlatego że dzisiaj patrzycie emocjonalnie. I myślę, że problem w dzisiejszym patrzeniu na wychowanie, ale też patrzeniu na rodzinę, kondycję rodziny wiąże się z tym, że często patrzy się zbyt emocjonalnie. Nie szuka się dobra, nie szuka się prawdy, ale szuka się zadowolenia, które bardzo często okazuje się być puste, które okazuje się do niczego nie prowadzić, taką bańką nadmuchaną. Dzisiaj myślę, że Kościół najbardziej potrzebuje zdrowych rodzin, zdrowych małżeństw. To, co czasami mówi się o reformie kurii rzymskiej, o reformie jakichś tam urzędów, to jest coś wtórnego. Siła Kościoła płynie z Chrystusa, a tą miłość Chrystusa w sposób najbardziej pełny odbiera i odpowiada na nią rodzina. Dzięki temu, że właśnie Chrystus stary się czymś jednym z małżonkami. Jutro będę mówił o relacji małżeństwa i Eucharystii. Bardzo ciekawe to jest, dlatego że okazuje się, że jedno woła o drugie i drugie woła o to pierwsze. To znaczy Eucharystia woła o rodzinę i rodzina woła o Eucharystię. Taka niesamowita współpraca, którą myślę też mamy w życiu odkrywać. Przepraszam, że może tak trochę chaotycznie mówię, ale czasami takie mówienie jest prawdziwe. To znaczy, kiedy ono wykracza poza to, co przygotowujemy, to, co jakoś sobie piszemy, czasami Pan Bóg chce też w taki sposób do nas mówić. I tutaj mówię do was jakoś bardzo otwarcie, bardzo szczerze o moich przemyśleniach. Przemyśleniach, które płyną z miłości do rodziny i małżeństwa. Powiem tak szczerze, że te studia w Rzymie, to znaczy spotkanie tego środowiska ludzi, którzy myślą o rodzinie, którzy walczą o rodzinę, to nie są tylko księża, dlatego że na te studia przyjeżdża bardzo dużo świeckich z całego świata. Ja na przykład mieszkam w domu, gdzie jest jeden ksiądz z Brazylii, który miał tutaj być ze mną, ale nie otrzymał pozwolenia na pobyt. Później jest ksiądz z Argentyny, jest ksiądz z Libanu, jest ksiądz z Korei, jest ksiądz z Tajlandii i tak dalej, cały świat. I też nasz instytut, mamy filię na przykład w Stanach Zjednoczonych, w Libanie, w Meksyku. Teraz pomału otwiera się kolejna filia w Argentynie, jesteśmy w Korei. Do czego zmierzam, że dzisiaj Tam w tym instytucie uczymy się tej troski o rodzinę i odkrywamy zarazem piękno rodziny. I też instytut pokazuje, że ta walka musi być taka bardzo zorganizowana i że musimy być razem. Musimy być razem. Koniecznie musimy się wzajemnie wspierać. Musimy wzajemnie się jak gdyby tutaj umacniać modlitwą. Dlatego, że czasami sobie tego nie zdajemy z tego sprawy, kochani, ale zło dzisiaj jest bardzo zorganizowane, bardzo inteligentne, czasami perfidne nawet w tym swoim działaniu. Minuty uciekają, a ja chciałem jeszcze powiedzieć takie konkretne rzeczy dotyczące tego, że jako rodzice jesteście powołani do tego, by być wychowawcą. Ja jestem powołany do tego, żeby być wychowawcą jako kapłan. Być wychowawcą to coś znacznie więcej niż dawać dobry przykład. Wychowawca chrześcijański to ktoś, kto osiąga sukcesy w wychowaniu samego siebie. To ktoś świadomy tego, że człowieka wychowuje nie tyle program, co raczej drugi człowiek. I tutaj, kiedy wrócimy do Ewangelii, widzimy, że pierwsi uczniowie poszli za Jezusem dlatego, że On fascynował ich swoją osobą, a nie dlatego, że byli zafascynowani Jego nauką. Większość wychowawców, księży, rodziców czy katechetów przekazuje wychowankom zwykle podobne treści, ale reakcja wychowanków bywa różna. Od zachwytu do odrzucenia słyszanych treści, chociaż one są takie same. Postawa wychowanków zależy bowiem nie tyle od przekazywanej im treści, ale raczej od osoby, która tę treść przekazuje oraz od relacji, jaką tworzy z wychowankami. To jest tak, że dziecko inaczej reaguje, jeżeli się mu powie, nie wolno czegoś zrobić. Inaczej reaguje niż na przykład rodzic pierwszy to sobą pokaże, że tak nie wolno postępować. Wiecie, dzisiaj jest taka olbrzymia plaga, jeśli chodzi o pornografię, szczególnie tutaj internet. W internecie ta pornografia jest no czymś bardzo, jakby to powiedzieć, zorganizowanym. Bardzo łatwo jest dostęp do tego otworzyć, to no niestety w wielu sytuacjach karmią się tym dzieci. I raz pamiętam, rozmawiałem z młodym człowiekiem i on przyszedł i mówi, że może oglądał rzeczy, które mogą oglądać tylko dorośli. Ja pytam, a dlaczego ty tak mówisz? To jest nieprawda. Nikt nie może tego oglądać, dlatego że czy dorosły, czy dziecko, no to jest przeciwko niemu. A ja widziałem, że mój tata oglądał. Kochani, jeżeli jest tak w życiu, że inaczej się postępuje, a inaczej się mówi, to nawet jeżeli by się konstruowało niesamowite programy, to niczemu nie będzie służyło. Ja tak też rozmawiałem w gronie wychowawców, nauczycieli. I oni mówią, no coś idzie nie tak, nie wiem, ta reforma tego programu, tamtego, musimy tutaj jakoś bardziej się przyłożyć. Ja wtedy powiedziałem, kochani, musimy trochę inaczej żyć, dlatego że kiedyś nauczyciel, rodzic był autorytetem dla wychowanka. Dzisiaj w wielu sytuacjach postawa rodzica, wychowawcy nie pociąga dlatego, że zaprzecza tym treściom, jakie się mówi. Uczyłem w gimnazjum i pamiętam oburzenie dziewcząt, bo mówią tak, że dyrektorka była taka bardzo restrykcyjna i pewne stroje były zakazane. I one przyszły raz mówią tak, proszę, no fajnie, no jak to jest? Tamta pani może tak przychodzić do szkoły, a my nie. To co, my jesteśmy gorsze? No właśnie tak to funkcjonuje, że ludzie młodzi to wyłapują, dzieci to wyłapują, kiedy jest ta rozbieżność. Czasami my sobie nie zdajemy z tego sprawy. To też przybiera takie dramatyczne jak gdyby formy, bo czasami jest tak, że nie wiem, rodzic mówi, wiesz co, trzeba, żebyś częściej chodził do spowiedzi świętej. A później okazuje się, kiedy dziecko tak myśli, kiedy ostatni raz widziało tego swojego ojca czy mamę przy konfesjonale, to ho-ho, tego czasu minęło. W życiu religijnym tak samo to funkcjonuje. Ja pamiętam taki obraz, który mam z dzieciństwa i który noszę przez całe życie i myślę, że będę go nosił do ostatniej minuty. To znaczy moi rodzice, którzy klęczą przy łóżku. Raz się tak zdarzyło, że myślałem, że nie ma ich w pokoju i otwarłem drzwi, bo czegoś tam potrzebowałem zabrać od nich. Myślałem, że jeszcze nie wrócili do domu i zastałem ich klęczących, mówiących pacierz, modlących się. I czasami, kiedy nie wiem, przychodzi jakieś zniechęcenie, nie wiem, człowiek jakoś by sobie nawet i wytłumaczył, żeby nie odmówić tego pacierza wieczornego, to jest widok tych rodziców. Ja myślę, że wasze życie, życie waszych pociech, życie rodzinne, o którym mówimy od niedzieli, będzie piękne, kiedy takich prezentów będziemy sobie dawali nawzajem, wzajemnie się mobilizowali. Oczywiście jako ludzie dorośli mamy większą odpowiedzialność. Można byłoby mówić dużo więcej jeszcze o tym wszystkim. Ja was zachęcam do tego, żeby może zostawić język, jakby to powiedzieć, takich twardych, trudnych wymagań, czasami jakichś nieuzasadnionych, ale żeby dochodzić do młodego człowieka poprzez pokazanie najpierw tego, co pozytywne. Bo często jest tak, że mówimy, tego nie możesz, tamtego nie możesz. A na przykład dużo sprytniej, i myślę, że to przynosi większe owoce, kiedy powiemy, słuchaj, kiedy byśmy to zrobili, byłoby tak wspaniale. No ale wiesz, no konsekwencją tego jest to, że nie można tak postępować. Kiedybyś rzeczywiście czytał tą książkę, to wiesz, byłbyś bardziej jakoś tam obeznany w tej tematyce, która cię interesuje. Przez to, wiesz, może w imię tego jakoś wyłącz ten komputer, może jakoś tam ogranicz. I myślę, że to bardziej trafi do dziecka niż to, jeżeli powiemy, no wyłącz w końcu ten komputer. Ile razy ci mam mówić? Chcielibyśmy otwierać się na to, by Chrystus był dla nas tym pierwszym wychowawcą. Byśmy zapatrzeni w tego Chrystusa, naśladując Go, właśnie prowadzili innych ku Niemu. I myślę, że jeżeli wszystko będziemy budować na Chrystusie, pomimo różnego rodzaju naszych niedoskonałości, wad, upadków, to będziemy ludźmi szczęśliwymi. I szczęśliwa będzie rodzina, w której żyjemy, rodzina, która została nam powierzona. Podziękujcie dzisiaj wieczorem za to wszystko dobro, które doświadczyliście w swoim życiu poprzez rodzinę. Może podziękujcie za waszych rodziców i poproście za swoje rodziny, poproście za siebie, ale też za te wszystkich, którzy dzisiaj przeżywają kryzys, którzy w ogóle jakoś nie zatrzymują się nad tym tematem. Niech to będzie ta praca na dzień dzisiejszy, a jutro każdemu z was życzę owocnej i dobrej spowiedzi świętej adwentowej, spowiedzi, która na nowo otwiera nas na łaskę Bożą, łaskę, która daje wzrost nam i tym wszystkim, wobec których żyjemy. Amen. mógł zapłać z Bogiem i dobrej nocy.